Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu w kolejnej politycznej dogrywce, czyli w audycji o ambicjach komentatorskich, ale i analityczno-eksperckich. Gościem audycji jest więc pan profesor Grzegorz Kucharczyk, wybitny historyk, znawca myśli politycznej XIX i XX wieku, na co dzień prorektor do spraw nauki w Gorzowskiej Akademii Jakuba z Paradyża. Witam pana profesora.
Dzień dobry.
Panie profesorze, dziś jedno z fundamentalnych pojęć w słowniku ideowo-politycznym, o, to brzmi groźnie samo w sobie, konserwatyzm. To wstecznictwo, obskuranctwo.
Beton. Niektórzy nawet mówili, że Leonid Breżniew był konserwatystą, bo nie chciał zmian żadnych. W takim potocznym rozumieniu konserwatysta to jest taki właśnie wstecznik, człowiek, który bezrozumnie i dogmatycznie tkwi przy tym, co jest. Natomiast konserwatyw w znaczeniu pewnej myśli politycznej jest to odwoływanie się do pewnego ładu ponadczasowego, ładu, który, jak wierzą konserwatyści, wzrasta organicznie, czyli nie jest nadany z góry, ale więc potrzebuje lat, historii potrzebuje, żeby wzrastać. No i ład, który też idzie od góry do dołu, nie od dołu ku górze, tylko idzie od góry do dołu, czyli te wartości transcendentalne, czyli ponadnaturalne, my to nazywamy wartościami chrześcijańskimi albo szerzej religijnymi, są dla każdego konserwatysty kluczowe. Bez religii konserwatyzmu nie ma.
Czyli z tym wstecznictwem to przesada? Miłość i też uwielbienie dla tradycji na przykład. To jest oglądanie się do tyłu.
Tylko kwestia jest, czym ta tradycja jest, no bo tradycją dla bolszewików było na przykład mordowanie i Stalin w tym względzie był naprawdę konserwatystą, zresztą nikt tylu komunistów na świecie nie wymordował jak Stalin. Natomiast dla konserwatystów tradycją jest no właśnie ta cywilizacja, która zrodziła się, jak mówił Benedykt XVI, ze spotkania Rzymu, Jerozolimy i Aten, czyli cywilizacja Zachodu, cywilizacja chrześcijańska, ale łącząca też
trzy filary, tak?
Filozofię grecką i rzymskie prawo. I na tych trzech filarach jest budowany ten ład, który jest drogi każdemu konserwatyście po obu stronach Atlantyku.
A co z postępem wobec tego? Bo konserwatysta jest wrogiem postępu z natury?
Nie, jak mówił Chesterton, też wybitny konserwatysta, tym razem angielski, powiedział, że postęp, prawdziwy postęp to jest umiejętność znalezienia miejsca, gdzie należy się zatrzymać.
Czyli roztropność, takie ładne pojęcie.
Roztropność przede wszystkim. To była cnota polityczna, którą szczególnie mocno podkreślał Edmund Burke, brytyjski pisarz polityczny, uważany i słusznie za twórcę, za ojca europejskiego konserwatyzmu. I on mówił właśnie w polemice z rewolucjonistami francuskimi, że oni mają schemat, tak jak te mityczne łoże Prokrusta z buja, który napadał na ludzi i przysposabiał ich do swojego łóżka. Ten, który miał za długie nogi, to mu obcinał, a ten, który miał za małe, to mu osobiście i w odpowiedni sposób wydłużał. Więc takie schematy. A prawdziwy konserwatyzm to jest właśnie roztropność, krok po kroku, metodą prób i błędów, ostrożnie, pamiętając o uwarunkowaniach ludzkiej natury.
I z szacunkiem dla tradycji?
Tak.
Ale jakie to proporcje wobec tego?
Święty Jan Paweł II kiedyś napisał w swojej zapomnianej encyklice, jak większość z nich teraz, Fides et Ratio, napisał takie piękne słowa, że nie można mówić, że tradycja należy do nas, to my należymy do
wiara
tradycji.
Wiara i rozum. Tak. Rozszyfrujmy.
Fides et ratio, wiara i rozum, dwa skrzydła, na których duch człowieka zbliża się ku kontemplacji prawdy, jak pięknie napisał papież. To jest też właśnie marka konserwatysty, konserwatyzmu. Benedykt XVI powiedział, że cywilizacja zachodnia to była cywilizacja szczęśliwych syntez, która umiała łączyć wiarę i rozum, prawdę i dobro, prawdę i wolność, dobro i piękno. I to jest właśnie klucz konserwatyzmu.
I gdzie jesteśmy teraz? W Europie. Zacznijmy od Europy może.
Europa rozumiana, rozumiem, na część kontynentu na zachód od nas, tak?
No,
czym my również. No to jest, oczywiście jesteśmy świadkami daleko posuniętej dekompozycji, czyli jak to woli dekonstrukcji, albo mówiąc całkiem jasno i wyraźnie, rozwalania tych pozostałości cywilizacji zachodniej, tej drogiej konserwatystom, cywilizacji uniwersytetów i cywilizacji katedr. Ten emblematyczny w swoim dramatyzmie wieczór kwietnia stopniowy w tym roku. W 2019 jeszcze, kiedy płonęła Notre Dame paryska, to był właśnie taki symbol tego, co się dzieje na Zachodzie. Natomiast u nas my jesteśmy w trakcie odpierania kolejnych fal, można powiedzieć, tych, którzy uważają, że trzeba zbudować na nowo. To jest właśnie marka z kolei rewolucjonistów. Oni chcą wszystko na nowo Polskę, na nowo kulturę polską, na nowo Polaków stworzyć. I dlatego trzeba konserwatywnie, czyli roztropnie, ale odwołując się do tradycji, która nie jest muzeum, tylko jest żywym drogowskazem, jak skutecznie budować ład społeczny i kulturowy, trzeba powstrzymywać te fale jednak destrukcyjne.
Wspomniał pan profesor o rewolucji, a właściwie o rewolucjach, czy rewolucjonistach. W poprzednim, słusznie minionym, jak ktoś to ładnie ujął, ustroju, rewolucje były na piedestale, były wychwalane na wszystkie możliwe sposoby. Przede wszystkim wielka rewolucja radziecka, tak? I również wielka rewolucja francuska.
Tak.
One są jakoś podobne?
Są podobne, ponieważ to jest właśnie ten program radykalnego, jak to się uczenie mówi, konstruktywizmu, czyli skonstruowania rzeczywistości społecznej według pewnego ideologicznego schematu. Tak postępują rewolucjoniści. Najpierw piszą kapitał albo manifest komunistyczny, albo sztudziełać i według tego dostosowują rzeczywistość społeczną do tych ideologicznych założeń. Konserwatysta postępuje inaczej. Widzi materię, widzi pewną naturę człowieka, naturę organizmów politycznych i próbuje roztropnie, krok po kroku, metodą prób i błędów, ewolucyjnie dostosowywać tę zastaną rzeczywistość do tego ładu, który nie jest ideologiczny, ponieważ ład, do którego konserwatysta dąży, to jest ład obwieszczony, objawiony przez konkretną historyczną postać, czytaj Jezusa Chrystusa, potwierdzony w filozofii greckiej już wcześniej, jeszcze przed objawieniem i utrwalony w prawie rzymskim.
A rewolucje łączą się z ludobójstwem nierozłącznie, nierozerwalnie?
Taka jest kolej rzeczy. Od początku tak było,
że... A skróty, tak? To tworzenie nowego człowieka najpierw trzeba wyrżnąć, w pień. Społeczny segment, jakiś element.
Taka była niestety historia. W naszej mocy jest stworzyć świat na nowo, mówił jeden z jakubińskich deputowanych do Parlamentu Rewolucyjnej Francji. Mówił to w kontekście wojny w Wandei. Wandea, czyli zachodnia prowincja we Francji, która została brutalnie, to powstanie chłopskie przeciwko rewolucji, brutalnie zostało tam stłumione przez rewolucjonistów francuskich, którzy zastanawiali się w parlamencie, jak w najkrótszym czasie zabić jak najwięcej Wandejczyków. Jeden z nich wtedy, protokoły są zachowane, rzucił hasło, a może by gazem. Wtedy po raz pierwszy w Europie zaczęto rozważać możliwość gazowania na masową skalę ludzi, którzy mieli to nieszczęście, że wystąpili przeciwko siłom postępu. No, w XX wieku ta rewolucja, już wykorzystując też technologiczne zdobycze, poszła w ludobójstwie krok dalej.
Lenin, postęp, tak?
Tak. Lenin uczynił z terroru, masowego terroru fizycznego, nie jakiś wyjątkowy środek, tylko środek codziennej polityki. I Stalin to potem twórczo rozwijał, jak wiemy, bo miał więcej czasu na rządzenie niż Lenin. I każdy rewolucjonista tak postępuje. Zresztą, co ciekawe, przywódca narodowych socjalistów w Niemczech, Adolf Hitler, on w swoich różnych wypowiedziach bardzo ciepło i z podziwem nawet wypowiadał się o bolszewikach, bo podziwiał ich za to, że odwołali się wprost do masowego terroru. I to uważał, że oczywiście na sposób czysto rasowy w Niemczech będzie też kontynuowane, tak żeby właśnie zbudować to nowe imperium rasowe. Ale też to była właśnie metoda rewolucjonizowania. W tym przypadku Niemiec, bo w końcu narodowi socjaliści niemieccy też o sobie mówili, że oni są właśnie tą awangardą nowego świata. Tysiącletnia Rzesza.
A Francuzi? Zatrzymajmy się przy Francuzach. Oni
biedny naród, biedny naród o przetrąconym kręgosłupie.
Ciągle są dumni z rewolucji francuskiej. A o Wandei podobno na uniwersytetach nie wolno powiedzieć słowa.
No nie wolno, nawet traci się karierę akademicką. Jest w języku polskim.
Gdzie jest ta wolność słowa?
Nie ma. Tam nie ma. Jest
Liberté, tak... fraternité, égalité.
Nie, nie, ten pierwszy rzeczownik jako pierwszy wypadł z rzeczywistości społecznej i w czasie rewolucji, i teraz o współczesnej Francji, jeżeli mówimy, czyli rzeczownik liberté, a więc wolność. Nie ma wolności dla wrogów wolności, mówił Saint-Just, prawa ręka Maksymiliana Robespiera, dyktatora jakobińskiego w czasach rewolucji. Tak dla informacji naszych słuchaczy, Robespierre zaczynał swoją karierę polityczną w Stanach Generalnych od radykalnego sprzeciwu wobec kary śmierci. Natomiast potem obywatelka gilotyna stała się główną nauczycielką Francuzów do rządów cnot.
No i Robespierre'a też dosięgnęła.
Też wzięła w swoje krwawe objęcia. Natomiast to jest właśnie ta zasada rewolucyjnego działania. Nie ma wolności dla wrogów wolności, nie ma tolerancji dla wrogów tolerancji. Dzisiaj u nas w Polsce.
Ale to jest paradoks przecież. I sofistyka, logicznie rzecz ujmując.
To jest dialektyka.
Aha, tu pomyliłem się nieco. Panie profesorze, wobec tego mamy tak zwany konflikt pamięci.
Zdecydowanie tak.
Nie tylko tutaj, bo przecież to jest Hiszpania, Niemcy, Rosja, Bałkany, Czechy.
To na to zwraca uwagę na przykład wybitna francuska myślicielka doby współczesnej, są tam też takie, Chantal Delsol, która pisze właśnie o tej dysproporcji w pamięci, na przykład o dwóch totalitaryzmach, o dysproporcji pamięci na Zachodzie, że z jednej strony demonizuje się hitleryzm, słusznie wskazując jego ludobójcze
oblicze.
Na własnej
skórze.
A zapomina się o ludobójstwo popełniane przez komunizm.
Ale komunizmu oni nie mieli we własnych domach, że tak powiem, we własnych urzędach.
Ale jako ludzie otwarci na świat, a przecież mówimy o Francji, matce współczesnej kultury i cywilizacji.
Intelektualistów i francuskich, i amerykańskich nawet po wizycie w Związku Radzieckim wyjeżdżało zachwyconych.
No tak.
A pan takie historie?
Pożytecznych idiotów, których oprowadzali przewodnicy będący na drugim etacie w KGB czy w NKWD. Tak, takich było sporo, ale to bynajmniej nie umarło wraz z Luisem Aragonem czy z innymi, którzy pieli zachwyty nad stalinowskim Związkiem Sowieckim. Przecież dzisiaj też jest raczej, no nie, w Parlamencie Europejskim niechętnie przypomina się zbrodnie sowieckie. Propagowanie takich filmów jak Soviet Story w Parlamencie Europejskim było bardzo utrudnione. Natomiast hitleryzm, Holokaust, to są oczywiście wpisane, jak gdyby potępienie hitleryzmu jest wpisane w tożsamość współczesnego Europejczyka i nawet dokonuje się pewnej takiej, jak to niektórzy mówią, retrospektywnej nazyfikacji, to znaczy określa się mianem nazistów, faszystów, nie wiem, inkwizytorów, uczestników krucjat, wszystkich tych, którzy na danym etapie rewolucji są uważani za, no właśnie, przeciwników projektu
Stalina
stworzenia.
Poniekąd,
tak,
prawda?
No mądrość etapu. Pragnę zauważyć, że w pewnym momencie dla komunistów socjalfaszystami byli członkowie Polskiej Partii Socjalistycznej, tylko dlatego, że w 1920 roku opowiedzieli się za polską, a nie za sowiecką armią.
No to chyba logiczne dosyć.
No, ale mówimy przecież o dialektyce, a nie logice.
Aha. Panie profesorze, i tu się kłania polityka historyczna. Czy te rzeczy, o których wspomnieliśmy wcześniej, o których pan był łaskaw przypomnieć, są do pogodzenia? Na przykład polityka historyczna Polski, Rosji, Polski i Niemiec. Ciągle mamy z tym kłopot. Na przykład po tym, co wygaduje Putin.
Mówimy, uściślimy pojęcia, mówimy o polityce historycznej, a nie o politykierstwie historycznym. Polityka historyczna, żeby była skuteczna, musi odwoływać się do prawdy. I jeżeli...
I do faktów, tak?
No tak, jeżeli Rosja ciągle twierdzi, że agresja 17 września 1939 roku była słusznym działaniem wyprzedzającym agresję Hitlera, to jest kłamstwo. My własną politykę opartą, historyczną, opartą na prawdzie, musimy tak budować, żeby przypominać prawdę, że to była agresja, wbicie, klasyczne wbicie noża w plecy walczącej armii i to było wykonanie paktu Ribbentrop-Mołotow, paktu Hitler-Stalin z 23 sierpnia 1939 roku. Krótko i tyle. Natomiast...
Wydaje się, że ogląd faktyczny wystarcza do logicznych wniosków.
Tak mogłoby się wydawać. Wchodzimy na inny level, jak mówi dzisiejsza młodzież, to znaczy na poziom już straszliwej niewiedzy. Jeżeli studenci, od razu mówię nie w Akademii Jakuba Sparadyża, gdzie wykładam, ale wcześniej, gdzie wykładałem na jednej z uczelni w Poznaniu, na pisemne pytanie zadane im przeze mnie, co wydarzyło się w 1940 roku w Katyniu, 30% 80% z nich odpowiedziała mi w pierwszej sesji, jak to pytanie zadałem, że wtedy w Katyniu Niemcy w komorach gazowych masowo mordowali Żydów, no to mamy tutaj rzeczywiście z problemem
poziom ignorancji
historycznej, która musi być adresowana przede wszystkim do nas, bo tutaj poziom ignorancji jest tak wielki, że spotykałem się ze studentami, którzy nie byli mi w stanie powiedzieć, w jakim mieście było Powstanie Warszawskie.
No to ciekawy przykład. Jednocześnie, panie profesorze, edukacja demokratyczna, edukacja prawna, edukacja ekonomiczna, to są rzeczy, które przez 30 lat, mam wrażenie, u nas zaniedbano. I historyczna również też.
Tak, uważając, i to niestety z różnych stron podziału politycznego, że historia to jest taki trochę zbędny dodatek, a historycy to są faceci, którzy na koszt podatnika uprawiają kosztowne hobby.
I zajmują się przeszłością, nic tak, nie mają wspólnego z przyszłością.
Perypetii związanych z nowelizacją ustawy o IPN-ie, nagle się okazuje, że narracja o historii najnowszej może mieć wymiar i polityczny, i gospodarczy, a nawet militarny, bo się okazuje, że obecność wojsk amerykańskich była w pewnym momencie zagrożona z powodu tego, że Polska chce karać za kłamstwa o współudziale Polaków w Holokauście.
Bardzo dziękuję. Tym samym pan profesor zakreślił mniej więcej tematykę naszych następnych spotkań. Bardzo dziękuję za udział w audycji.
Bardzo dziękuję.
Przypomnę, komentował dla państwa pan profesor Grzegorz Kucharczyk, a to była Polityczna Dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Na następną z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się.